Ja traktuję to pojęcie kryzysu zachodniej czy tam chrześcijańskiej cywilizacji jak pewnego rodzaju wyzwanie, które z pewnością jest przed współczesnym światem, ale nie jest to wyzwanie, które powinno nas skłaniać już do całkowitej rezygnacji.
Co zagraża naszej cywilizacji?
Firmy lubuskie są coraz bardziej świadome tego, że biznes to nie tylko kapitalizm, że biznes to również zaangażowanie społeczne, że to, co właśnie zostawią po sobie, to nie tylko wyniki finansowe, ale coś więcej.
Czy biznes to tylko strata bądź zysk?
Słynne pytanie, czy rybkę, czy wędkę. Ja osobiście zawsze jestem zwolennikiem poszukiwania takich rozwiązań, które aktywizują pewne społeczności.
Jak przeciwdziałać rozwarstwieniu społecznemu? To między innymi tematy, które dzisiaj poruszymy w audycji. Krzysztof Bałuk, witam serdecznie.
Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Kto nie wierzy w Boga, uwierzy we wszystko, twierdzi profesor Grzegorz Kucharczyk w swojej książce Katedra i Uniwersytet o kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji. Jak bardzo chwieją się filary zachodnioeuropejskiej cywilizacji, wyjaśnia to w rozmowie Andrzej Pierzchała.
Moim gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, naukowiec z Polskiej Akademii Nauk, na co dzień również prorektor Akademii Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Ale nade wszystko autor ważnych publikacji książkowych, że wymienię tylko kilka, Hohenzollernowie, Chrystofobia czy Prusy Pięć Wieków, a całkiem ostatnio, już 2021 roku, Katedra i Uniwersytet o kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji, wydanej w krakowskim wydawnictwie Biały Kruk, która zrobiła już ogromne wrażenie nie tylko w świecie naukowym. Panie profesorze, wypada pogratulować rozgłosu popartego pozytywnymi recenzjami.
Dziękuję za dobre słowo i wszystkich zachęcam oczywiście, żeby zweryfikowali samodzielnie, czy te dobre słowa mają pokrycie w rzeczywistości.
No właśnie. Ja bym umieścił tą pańską książkę, Katedrę i Uniwersytet w takim nurcie współczesnych pisarzy kryzysowych, nazwałbym, czyli Murray na przykład, Douglas Murray, Scruton, Buchanan, Śmierć Zachodu, jeśli dobrze pamiętam. Przed tym był i Sołowiow, i Chesterton, i Orwell. W Polsce ostatnio też profesor Andrzej Nowak, profesor Wojciech Roszkowski z Roztrzaskanym Lustrem, Janusz Szewczak z Idiotokracją. Jakby pan powiedział, czym się różni pańska analiza od tych, które wymieniłem?
No ja przede wszystkim bardzo dziękuję za umieszczenie mnie w takim zestawie wybitnych postaci. To już jest wielkie wyróżnienie. Ja traktuję to pojęcie kryzysu zachodniej czy tam chrześcijańskiej cywilizacji jak pewnego rodzaju wyzwanie, które z pewnością jest przed współczesnym światem, ale nie jest to wyzwanie, które powinno nas skłaniać już do całkowitej rezygnacji.
No tak, Buchanan pisze Śmierć Zachodu, nie pozostawiając wątpliwości.
No tak, to można powiedzieć, że ja oczywiście nie powielam całkowicie i nie kopiuję tych idei i pomysłów, które autorów wymienił pan redaktor przed chwilą. Natomiast odnoszę się bardziej do czasów nam współczesnych. Mnie zajmuje przede wszystkim ten świat akademii, świat życia uniwersyteckiego, który rzeczywiście przeżywa bardzo ciężkie chwile. Ten kryzys jest poważny, ale niekoniecznie musi być śmiertelny.
No właśnie, na koniec znajdują się jakieś rady dla tej sytuacji. Panie profesorze, symbolika wiary i rozumu Katedry Uniwersytetu jest nad wyraz czytelna. Jeśli był pan tak miły i przypomniał główne tezy tej książki, która notabene liczy 350 stron, jeśli dobrze pamiętam.
Te dwa rzeczowniki, Katedra, Uniwersytet, to są symbole oczywiście naszej cywilizacji. Cywilizacji, która, jak mówią historycy, mówią słusznie, wyrosła jako produkt uboczny ewangelizacyjnej pracy Kościoła. Cywilizacji, która od początku ceniła wiarę i rozum. To, co pięknie napisał święty Jan Paweł II we wstępie do encykliki Fides et Ratio, że umysł człowieka na dwóch skrzydłach wiary i rozumu wnosi się ku kontemplacji prawdy. No i to jest ta cywilizacja, która wybudowała katedry, ale także dała światu zachodniemu instytucję wcześniej nieznaną, właśnie uniwersytety. I to jest właśnie opowieść, oczywiście krótka, w największej syntezie o tej cywilizacji, która napotkała poważne wyzwanie w momencie, kiedy te szczęśliwe syntezy wiary i rozumu, prawdy i wolności zostały zakwestionowane.
Tam źródła są również starożytne, prawda? Prawda, dobro i piękno, ale też w jakiś sposób rzymskie, czyli prawo rzymskie, które jest nadal podstawą wszystkich systemów prawnych w Europie i na świecie nieomal, no wyjąwszy może jakieś tam azjatyckie. Czy wobec tego uniwersytety, bo przecież wrogowie chrześcijaństwa, chrystofobii, powołują się również na wolność w sposób oczywisty.
No tak, ale wolność, która jest oderwana od prawdy, często przeradza się w niewolę. Na tym grząskim gruncie, jak pisze wielokrotnie święty Jan Paweł II, rodzi się totalitaryzm. Ale też przywołajmy słowa pani profesor Chantal Delsol, wybitnej francuskiej współczesnej filozof polityki, która zwraca uwagę, że zakwestionowanie prawdy w umysłowym świecie Zachodu dzisiaj rodzi wiarę w mity.
No tak, jak nie ma Boga, to wszystko wolno, pisał Dostojewski, a pan profesor tutaj przytacza taką opinię, że kto nie wierzy w Boga, uwierzy we wszystko. Taka myśl nigdy nie była bardziej prawdziwa niż w XXI wieku. Ale wobec tego, kiedy to się zaczęło? Bo przecież to nie jest problem współczesności jedynie.
Z pewnością nie, to jest, no można powiedzieć, historia długiego trwania tego kryzysu. Zaczyna się w okresie nowożytnym, podczas reformacji protestanckiej, która jako pierwsza kwestionuje właśnie związek wiary i rozumu. Marcin Luther twierdzi, że człowiek wierzący nie może być człowiekiem rozumnym, a przyszli potem oświeceniowcy, którzy twierdzili odwrotnie, że człowiek rozumny nie może być człowiekiem wierzącym. W obu przypadkach mamy rozerwanie tego związku, czyli postawienie naprzeciw sobie katedry i uniwersytetu, mówiąc obrazowo, no i za tym poszły straszliwe konsekwencje w postaci wstrząsów rewolucyjnych.
Pisze pan również, gdy w człowieku skłócone są umysł, wola i serce, to?
No to powstaje chaos, a na tym chaosie najczęściej budują, czy starają się budować swój wyobrażony świat, nowy wspaniały świat, różne ideologie rewolucyjne, ideologie, które także no, szerzą się w świecie uniwersyteckim, także na naszych oczach dzisiaj.
No ta rewolucja często jest śmieszna, na przykład poprawność polityczna, ale przecież nie tylko. Stajemy przed tezami, które po prostu no, nie wytrzymują krytyki. Nie da się tego spokojnie czytać, słuchać, nie uśmiechając się albo nie wybuchając wręcz śmiechem. Te paradoksy, które obserwujemy we współczesnej nauce, są przerażające jednocześnie.
No albo nie możemy powstrzymać się przed myślą, Boże, jakie to głupie, że ludzie w to są w stanie uwierzyć. No przecież już po wydrukowaniu tej książki doszły do nas wiadomości, że część środowisk poważnie zastanawia się w Polsce nad cenzurowaniem powieści W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, która rzekomo ma być właśnie no, wroga wobec czarnoskórych.
Rasistowska.
Za słowa Murzyn, więc następna w kolejce pewno będzie wiersz Juliana Tuwima Murzynek Bambo, chociaż tu już jest bardzo niebezpiecznie, bo w końcu możemy otrzeć się o zarzut antysemityzmu, zważywszy na autora. Ale to wydaje nam się jakąś aberracją kompletną, jakimś żartem primaprilisowym przedwczesnym, ale to jest, no przecież wystarczy prześledzić media, to się dzieje naprawdę. No ale kryzys wiary zawsze pociąga za sobą kryzys rozumu.
Uniwersytety głoszą takie prawdy. Pan tu przytacza taki przypadek pewnej amerykańskiej uczonej, która usiłuje udowodnić, że Sokrates nie był murzynem, a Arystokles złodziejem. To są rzeczy no, na pograniczu dobrego humoru, mam wrażenie.
No właśnie, wydaje się, że utrzymywanie, że jednak Arystoteles nie mógł ukraść filozofii z Biblioteki Aleksandryjskiej, która powstała 25 lat po jego śmierci, nie jest czymś nadzwyczajnym, ale jednak jest czymś nadzwyczajnym i ta uczona no, była poddana różnym formom ostracyzmu, czy nawet jakiejś represjom. Pisze o tych przypadkach, no, które urągają oczywiście zdrowemu rozsądkowi, no ale już jesteśmy właśnie na takim etapie, że przechodzimy kolejne granice no właśnie w tym piętrzeniu ideologicznych absurdów.
Panie profesorze, jaka rada wobec tego, co przed nami? Jak można się z tego wygrzebać, że tak się wyrażę, bo to chyba taka analogia się tutaj nasuwa.
Zawsze najlepiej w tych sytuacjach powracać do korzeni, to znaczy rzeczywiście odkryć na nowo, przypomnieć sobie, że właśnie Europa, jak mówił Benedykt XVI, rodziła się ze spotkania Aten, Jerozolimy i Rzymu. I to trzeba tą prawdę ciągle odnawiać, do tego dziedzictwa wracać, a wtedy jest nadzieja, której nie należy mylić z łatwym optymizmem.
Trzy filary cywilizacji zachodniej, tak? Grecka filozofia, rzymskie prawo i judeochrześcijańska wiara monoteistyczna. Panie profesorze, jest jeszcze chwileczkę czasu, jeszcze mamy. Cyfrowa demencja, spotkałem się z takim określeniem w stosunku do młodzieży. Myślę, że w dzisiejszym czasie, w czasie pandemii, nauczania zdalnego, ta rzecz się pogłębia.
Tak, no żyjemy w takich paradoksalnych czasach, bo mówi się, że żyjemy w cywilizacji informacji, gdzie świat informacji jest na wyciągnięcie komórki czy myszy w komputerze, a jednak ludzie są, jak mówią psychologowie, skąpcami poznawczymi. Nie chcą weryfikować, nie chcą konfrontować, nie chcą sprawdzać. O dziwo, często robią to ludzie młodzi. To jest zaskakujące.
Jak sobie z tym poradzimy?
No tak jak mówię, zachęcać, edukować i powtarzać, że mamy do dyspozycji własny rozum, zdrowy rozsądek, ten dar należy używać.
I tu to chyba był apel do nauczycieli, już raczej i rodziców.
Generalnie do nas wszystkich oczywiście, ale jeżeli mówimy o edukacji, o sferze edukacji, rzecz jasna, tak.
Ona jest kluczowa.
Tu z pewnością ten czas tak zwanej zdalnej nauki jest oczywiście trudnym czasem, mówiąc eufemistycznie, no ale trwać nie będzie on w nieskończoność, więc trzeba już teraz przygotowywać się na powrót do właściwej szkoły, normalnej nauki, która powinna właśnie wychodzić z tych korzeni naszej cywilizacji, doceniać rozum.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że moim gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, autor Katedry i Uniwersytetu o kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji. Kłaniam się.
Czy we współczesnym świecie można prowadzić odpowiedzialny, solidarny społecznie biznes i stosować te zasady jako standard w codziennych praktykach biznesowych? Rozmowa Adama Ruszczyńskiego.
Zakończyła się czwarta edycja konkursu pod nazwą Biznes Wrażliwy Społecznie. Z tej okazji rozmawiam z jedną z ambasadorek inicjatywy, Małgorzatą Bieniaszewską, właścicielką firmy MP Pneumatyka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Kto jest organizatorem tego przedsięwzięcia i co jest celem konkursu?
Organizatorem jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum i to od samego początku, bo mamy już czwartą edycję. Natomiast chodzi o to, aby doceniać dobre praktyki u firm z województwa lubuskiego w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.
To są ogólne założenia. A gdybyśmy spróbowali teraz rozszyfrować nazwę, tytuł konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie, czyli jaki to biznes?
Taki, który widzi człowieka. Nie tylko człowieka we własnej organizacji, czyli swojego pracownika, ale też człowieka poza organizacją, jako właśnie społeczność lokalną. Dając chociażby przykład, jest wiele takich praktyk, które są kontynuowane przez firmy, chociażby związanych z rozwojem społeczności lokalnej, chociażby na przykład z prowadzeniem różnego rodzaju szkoleń, czy też konferencje, które nawet moja firma prowadziła i za to zostaliśmy docenieni, które oczywiście pro bono na rzecz rozwoju jakichś kompetencji społecznych. Ja na przykład byłam ukierunkowana na rozwój kobiet województwa lubuskiego. No i to jest coś, co robi firma po pierwsze pro bono, po drugie, dlatego, że ma taką wewnętrzną potrzebę. Po trzecie, dlatego, że nie chodzi tylko o kapitalistyczne podejście firm do rozwoju i o to, żeby firma przynosiła finansowe zyski, ale też o to, żeby można było cokolwiek wynieść z historii tej firmy na przyszłość. Chociażby właśnie w formie pozostawienia po sobie takiego, się śmieję, egzegi monumentum, czyli tego, co tak naprawdę zostaje po firmie, oprócz tego, że jest nazwa, że jest działalność, no to ta działalność wiąże się z trochę celami wyższymi niż tylko pieniądze na koncie.
Exegi monumentum, czyli takiego stworzonego pomnika czegoś po sobie. Zainteresował mnie ten wątek promocji kobiet w pani firmie. Jak to wyglądało w praktyce?
Jeżeli patrzymy na kobiety zatrudnione u mnie w firmie, to chociażby chodziło o podejście, które jest dostosowane do młodych mam. My wprowadziliśmy szereg usprawnień od chociażby tego, że może pan przyjść jako kobieta do nas do pracy, będąc młodą mamą i przychodzi pan wtedy na, znaczy raczej pani, nie pan,
no właśnie.
Przepraszam. Proszę wybaczyć. Przychodzi kobieta do naszej organizacji jako młoda mama, może dobrać sobie godziny pracy. Pracuje oczywiście tylko na jedną zmianę, nawet jeśli jest pracownicą produkcyjną i wszystkie inne panie, które nie mają dzieci do 7 roku życia, pracują na 2 zmiany. Chociażby fakt, że obchodzimy różne święta u nas w organizacji i niekoniecznie, wie pan, święto, no zresztą zbliżające się Dnia Kobiet, nie święcimy tym, że dajemy naszym kobietom goździka i pończochy.
No tak. Jasne.
Natomiast też na zewnątrz, tak? Jeśli pan pozwoli, to tylko...
Proszę uprzejmie.
To ja mówię trochę z poczuciem humoru o kobietach, natomiast wewnątrz organizacji, natomiast na zewnątrz to było wiele konferencji, które stworzyłam osobiście. To było wiele live'ów na Facebooku przez ostatni choćby rok, gdzie chodziło o wzrost kompetencji kobiet, poczucia własnej wartości i tak dalej.
W jakich jeszcze innych obszarach działalności angażują się firmy przystępujące do konkursu?
Bardzo różnie. Jak spojrzymy na chociażby laureatów tego roku, no to proszę bardzo. Ekoenergetyka, pomoc dla personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego. W trakcie COVID-u to w ogóle był szalony rok, w związku z tym te firmy, które były wrażliwe społecznie, miały ogromne pole do popisu, żeby wykazać się tą wrażliwością. Patrząc na ICT Poland czy ICT Poland, to znowu firma, która pokazała swoją otwartość na zgłaszane potrzeby domów pomocy społecznej. Temar ostatni, który został laureatem, to znowu bezpłatne posiłki dla ratowników medycznych z Zachodniego Centrum Medycznego. To naprawdę jest tak szeroka gama różnych działań, które wszystkie tak naprawdę wiążą się z człowiekiem. No takie trochę humanocentryczne podejście.
No to humanocentryczne podejście jest niezwykle cenne. Jak wiele firm angażuje się w takie działania? Mam tu na myśli województwo lubuskie. Jak pani to ocenia jako długoletnia ambasadorka, jedna z ambasadorek tego konkursu? Czy to jest postawa taka, która jest powszechna, czy też wy torujecie pewne drogi, pokazujecie możliwości?
Po 4 latach funkcjonowania konkursu powiedziałabym, że jesteśmy coraz bardziej świadomi wrażliwości społecznej i biznesu wrażliwego społecznie. Kiedy zaczynaliśmy i kiedy Fundacja na Rzecz Kolegium Polonikum stworzyła pierwszą edycję konkursu, to powiedziałabym, że mimo tego, że wpłynęła całkiem pokaźna liczba zgłoszeń, to powiedziałabym, że to wciąż był taki temat nie do końca nawet zrozumiany. Nie tyle oczywiście przez fundację i organizatora, co przez firmy, które funkcjonują w województwie lubuskim. Dzisiaj po 4 latach ja mogę śmiało powiedzieć, że firmy lubuskie są coraz bardziej świadome tego, że biznes to nie tylko kapitalizm, że biznes to również zaangażowanie społeczne, że to, co właśnie zostawią po sobie, to nie tylko wyniki finansowe, ale coś więcej.
No i to jest bardzo ładna puenta naszej rozmowy, tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
Moim i Państwa gościem była Małgorzata Bieniaszewska, ambasadorka konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie i właścicielka firmy MP Pneumatyk.
Utrzymując się w temacie, porozmawiamy o społecznym rozwarstwieniu.
Wiem, że nic nie wiem.
Za biednego uznajemy te osoby, które nie mają pieniędzy, żeby zapłacić za mieszkanie, prąd i ogrzewanie. Nie jeżdżą na wakacje, nie mają na przykład pralki, kolorowego telewizora czy telefonu. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spada u nas najszybciej spośród europejskich krajów.
W Polsce, jak wynika z danych OECD, nierówność w zamożności nieco spadła w ostatnich latach, ale w porównaniu z innymi rozwiniętymi gospodarczo krajami jest jednak dość duża.
To zjawisko rozwarstwienia tutaj występuje też. Ja nad tym ubolewam. Co prawda jest tu dużo podmiotów gospodarczych, takich małych, jedno-dwuosobowych i to mnie cieszy, ale niestety wiele osób również z tej gminy wyjechało za pracą za granicą. I to osób młodych, wykształconych, co wpływa negatywnie na relacje tutaj rodzinne, na rozwój tego środowiska. Chociaż jako gmina podmiejska, gmina o niedużych kosztach utrzymania, na szczęście się rozwijamy. Tu ciągle nam mieszkańców przybywa. Takie zjawisko, myślę, występuje wokół każdego większego miasta, że mieszkańcy miast uciekają na tereny wiejskie. Także u nas akurat na szczęście buduje się dużo, bo rośnie koło 100 rodzin gdzieś tutaj się osiedla. Ja na przykład uważam, że jeżeli gminie nie będzie wszędzie kanalizacji, wody, dobrych dróg, infrastruktury kulturalnej, nie będzie się coś działo w tej gminie, to młodzież będzie uciekać.
Gospodarka jakby wyklucza tego typu ideał, dlatego że naturalną cechą człowieka jest większa czy mniejsza skłonność do przedsiębiorczości, większa skłonność do podjęcia ryzyka, czy też nie. Ktoś odważny, nie bojący się świata, stwierdzi, skoro nie ma perspektyw na Podkarpaciu, no to lecę na Wyspy Brytyjskie, czy gdzieś tam jeszcze, gdzie jest praca i tam robię studia, tam zakładam swoją własną działalność gospodarczą, a z kolei są ludzie, którzy tego kroku nigdy nie podejmą z różnych bardzo względów i w związku z tym takie zrównoważenie społeczne akurat z takiego gospodarczego punktu widzenia chyba nie jest możliwe. Nawiasem mówiąc, popatrzmy na Europę i gospodarkę. To, co się dzieje, no, okazuje się, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Polska, Łotwa, gonią tą Unię, aż miło popatrzeć, a te potęgi gospodarcze, w cudzysłowie oczywiście potęgi, ale kraje, które kiedyś patrzyliśmy na nie zazdrością, myślę tu o Grecji, o Portugalii, o Hiszpanii, częściowo też o Włoszech, zaczynają się okazywać takimi kolosami na glinianych nogach, jeśli nie bankrutach, prawda? I teraz to pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak idealna harmonia, taki powiedzmy sobie świetny organizm, gdzie wszystko jest zrównoważone, spójne. Zróżnicowanie jest jakąś taką naturalną cechą i ono powoduje w gospodarce, że w jednym miejscu jest lepiej, szybciej, łatwiej, przyjemniej, a w innym niestety nie. A do tego dochodzi kwestia pewnych właśnie takich cech społecznych, ludzkich, socjologicznych typowo i to wszystko, cała ta mieszanka powoduje, że mamy takie wybuchy, eksplozje. W jednym miejscu gospodarka kwitnie, Niemcy, prawda, czy no tutaj możemy się pochwalić też i polskim rozwojem gospodarczym w ostatnich latach, ale też mamy takie, powiedzmy, symbole upadku, jak właśnie Islandia, jak Grecja, jak Portugalia. W Polsce mamy taki drenaż do Warszawy. Co ciekawego w sensie dużej firmy, w sensie biznesu, możliwości, no to Warszawa. Ta Warszawa zasysa w tym momencie pracowników, ludzi, tak? I to jest właśnie ten efekt, który powoduje, że w te peryferyjne miejsca, regiony, miasteczka się, no, wyludniają się. Pytanie, czy da się to w ogóle powstrzymać? Można próbować, można tworzyć takie prawo, które będzie wspierać bez inicjatywy przeciwne, ale tutaj właśnie jest u progu problemu podejście człowieka. Jeżeli mam szansę, mogę zarobić więcej, będzie mi tam lepiej, to zdecyduję się na ten krok, nie patrząc na to, żeby jest to niekorzystne dla regionu, społeczeństwa, jest to dobre dla mnie. I tutaj niestety ten egoizm, w cudzysłowie gospodarczy, bierze chyba.
Słynne pytanie, czy rybkę, czy wędkę. Ja osobiście zawsze jestem zwolennikiem poszukiwania takich rozwiązań, które aktywizują pewne społeczności. Ewidentnym przykładem skuteczności tego typu działań, chociażby może być gospodarka Indii. Moim zdaniem pogłębianie dysproporcji może niewątpliwie prowadzić do narastania niepokojów społecznych i konfliktów społecznych, wręcz nawet militarnych, albowiem musimy pamiętać, że wraz z rozwojem jednak gospodarki opartej na wiedzy, a przede wszystkim informatyzacji, dostępem do internetu, do mediów, do wiedzy o sytuacji w innych krajach, społeczności tychże biednych krajów zaczynają domagać się poprawy ich sytuacji, ich losu.
Jeżeli chodzi o opiekę społeczną, to ona nie powoduje interwencji motywującej. To jest próba doprowadzenia do sytuacji, w której ludzie z dużymi problemami, między innymi dochodowymi, mają szansę na jakieś przeżycie. W Polsce ten próg interwencji jest na relatywnie niskim poziomie, bo próg ubóstwa takiego liczonego ustawowo jest relatywnie niewielki. My rozważyć dwie rzeczy. Obszar oddziaływania w ramach polityki rynku pracy i obszar oddziaływania, no, zabezpieczający te osoby wykluczone dochodowo. Bardziej widzę możliwości uelastyczniania czy stwarzania możliwości zwiększania dochodów poprzez udział w jakichś spółdzielniach socjalnych i tak dalej. Nie poprzez typową politykę opieki społecznej, ale poprzez działania chociażby w ramach funduszy unijnych. W tym zakresie przede wszystkim, no, musimy stworzyć warunki, natomiast to są też osoby, które mają takie bariery, które ciężko przezwyciężyć, więc nie można wyeliminować sfery ubóstwa, bo to jest niemożliwe w żadnym kraju.
Jak dowodzą ekonomiści z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, politycy powinni zadbać o to, aby możliwie jak najwięcej osób czuło się włączonych w przemiany społeczne i gospodarcze w państwach Europy Wschodniej. Zapobiegnie to rozwarstwieniu społecznemu i tworzeniu grup wykluczonych, a co więcej, obywatele otrzymają równe szanse rozwoju, z których z pewnością wielu skorzysta. Ważny jest przede wszystkim powszechny dostęp do edukacji, która da wędkę, a nie ryby, a i jej pozytywne skutki będą procentować przez kolejne pokolenia. Ekonomia społeczna, spółdzielnie socjalne i społeczna odpowiedzialność biznesu. Te zagadnienia już na dobre funkcjonują w społeczeństwie. W jaki sposób rozwarstwienie społeczne oddziaływuje na rozwój gospodarczy? Mówią profesorowie Elżbieta Mączyńska, Bogusław Fiedor, Grzegorz Gorzelak i Bogdan Ślusarz.
Jest teoria, która mówi, że trzeba równiej kroić bochenek, a jest druga teoria, która mówi, że trzeba działać tak, żeby ten bochenek był większy i wtedy nawet najmniejsze kromki są odpowiednio duże. Natomiast to jest oczywiście żart. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, że pewne nierówności są też i ceną szybkiego rozwoju, a Polska się naprawdę szybko rozwija w tym czasie. Nasz PKB liczony według siły nabywczej się prawie potroił, co jest ewenementem wśród krajów postkomunistycznych. I oczywiście ceną tego są nierówności i wtedy jest właśnie ta przestrzeń dla działania państwa, o którym pewnie pani profesor chce powiedzieć.
No tak, dlatego, że możemy się uspokajać, że nierówności są czymś naturalnym, bo my jesteśmy nierówni. Jeden chce pracować, drugi nie chce, jeden się wykształcił, drugi nie i tak dalej. Więc nierówności są nieuniknione i one będą zawsze. Tylko problem, nie tylko nasz, ale problem świata polega na tym, że ta koncentracja bogactwa w wąskiej grupie postępuje do tego stopnia, że dla tej reszty pozostaje mniej, a jeżeli pozostaje mniej, to powstaje bariera popytu, bo produkcja gna, rozwija się, jest tego coraz więcej, to jest ten nadmiar, tylko że za tym nie nadąża popyt. To nieprzypadkowo szefowa Fedu, pani Yellen, w 2014 roku w listopadzie grzmiała w Stanach Zjednoczonych w czasie przemówienia, że w Stanach Zjednoczonych nierówności osiągnęły taki poziom, jaki nie był notowany od 100 lat. To wzbudziło dość duże zdziwienie, że szefowa, która jest odpowiedzialna za politykę pieniężną, zajmuje się raptem sprawami gospodarczymi i nierównościami, ale ona w tym przemówieniu pokazała, że te nierówności wpływają na hamowanie gospodarki ze względu na tę barierę popytu. Czyli
bogaci wszystkiego nie wydają, co mają, a biedni nie mają i też nie mają.
Ale bo biedny, jak dostaje więcej, to natychmiast idzie na rynek. Natomiast bogaty ma ten syndrom malejącej krańcowej użyteczności dochodu. Jak już się zapycha i nie ma gdzie wydawać, to idzie w sektor spekulacyjny. I to nieprzypadkowo sektor spekulacyjny się tak mocno rozwija. I dlatego ten problem to jest problem światowy. Czyli tu nie chodzi o jakiś socjalizm czy jakieś równe żołądki, tylko chodzi o ochronę wolnego rynku.
No tak, tylko że to się nie uda w skali świata rozwiązać.
Tak, ale panie redaktorze, dla nas jako ekonomistów, czyli też badaczy, prawda, istotne jest coś innego, mianowicie istotne jest pytanie, jakie są przyczyny tego zjawiska, prawda? Bo jeżeli nie będziemy znali przyczyn, no tak to też jest. Nasze działania zapobiegawcze będą skazane albo na nieefektywność, prawda? Albo będą bardzo drogie, że tak się wyrażę, w sensie kosztów osiągania celów. No i są pewne obiektywne przyczyny tego procesu rozwarstwienia, zwłaszcza dochodowego. Majątkowe to są inne oczywiście.
Do popularyzowania tej wiedzy, szanowni państwo, mili goście, to jest właśnie między innymi to, że my stwarzamy warunki i to, że dzisiaj tu jesteśmy. My stwarzając jako Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, mając za główny cel popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, stwarzamy możliwość właśnie na popularyzowanie tej wiedzy i wymiany tych informacji i prezentowaniu swoich badań, o których mówi profesor Fiedor.
W większości krajów Unii my to mierzymy tak zwanym współczynnikiem Giniego. On się znacznie zwiększył, czyli znaczy się, że rozwarstwienie wzrosło. W Polsce w ostatnich latach nie wzrosło. Utrzymuje się na mniej więcej stałym...
Jest średnie
w skali europejskiej, prawda? Nie jest ani bardzo wysokie, ani bardzo niskie.
Nieco wyższe niż średnie w Europie. Nieco wyższy jest poziom współczynnika Giniego. Ja się boję, że większość słuchaczy może nie wiedzieć, co to jest współczynnik Giniego i może warto powiedzieć, że on się kształtuje w granicach od 0 do jedności. Tak. Gdyby był jeden, to znaczy, że wszystkie zasoby świata czy kraju są w jednych rękach. Gdyby był zero, to znaczy jest absolutna urawniłowka, wszyscy mamy porówno.
Nie, 10% ma 10%, 20% ma 20% i tak dalej.
A w Polsce mamy 0,37, podczas gdy w Unii jest chyba 0,33 albo 34, więc niestety troszeczkę mamy większy. Tylko że wadą tego współczynnika jest to, że to jest współczynnik mierzący dochody, a nie mierzy majątku. Dlatego Narodowy Bank Polski podjął badania, na razie traktuje jako priorytetowe, ale ogłosił raport na stronie swojej internetowej o nierównościach majątkowych w Polsce. Bo możemy, panie redaktorze, pan może zarabiać dokładnie tyle samo, co ja i wtedy współczynnik Giniego pokaże, że nierówności nie ma, ale pan odziedziczył w spadku pałac, a ja nie, a ja muszę wynajmować mieszkanie. Więc majątkowo no, nasza sytuacja jest całkiem inna.
No właśnie, remontować.
Ale
chciałbym zapytać właśnie, bo jak państwo mówią, że te nierówności są i państwo może działać w ten sposób, żeby niwelować te nierówności.
Tylko nie chodzi o niwelowanie, o zmniejszanie.
Żeby te nożyce po prostu były mniej.
Bo pewien zakres nierówności jest potrzebny dla wzrostu.
Jeden przykład, szanowni państwo, jeden przykład na ten temat, o który pan redaktor pyta. Tak. W badaniach, które biegli rewidenci prowadzą, pojawia się zobowiązanie w stosunku do, no niestety tylko dużych przedsiębiorców, tak zwane niefinansowe raportowanie. To niefinansowe raportowanie sprowadza się odpowiedzi na to pytanie, do wyrównywania właśnie tych szans. To jest to, że ci wielcy, którzy generują ogromne zyski, im zależy na tym, żeby w tym niefinansowym raportowaniu informować o dzieleniu się tym swoim bogactwem, o przekazywaniu tych środków na inne istotne społeczne cele.
Na przykład z lokalną społecznością zwłaszcza.
No tak, tylko że musicie państwo wiedzieć, że to trzeba czasu na to, żeby wprowadzić tego typu mentalność, tego typu myślenie wśród ludzi, a mocna interwencja państwa może spowodować, bo przecież jesteśmy teraz w krajem, który ma otwarte granice, że ci, którzy dużo zarabiają, pójdą tam, gdzie te podatki są niższe.
Panie redaktorze. No tak, ale zaraz, mówił pan profesor Gorzelak, że jeżeli porównamy te różne systemy, to ten skandynawski wydaje się być takim, który jest właściwie zwycięski. Mimo, że pan profesor Fiedor lubi system ordoliberalny, to można powiedzieć, że Skandynawowie mają mniej problemów niż jednak Niemcy, ale równocześnie w systemie skandynawskim sporo jest tego ordo właśnie.
Ale mieli problemy, teraz dopóki nie zredukowali państwa dobrobytu, które w pewnym momencie stało się obciążeniem finansowym i demotywujące dla indywidualnego
wysiłku. Czyli umiar.
Czyli też oni przegięli w pewnym momencie, tak po czym cofnęli się z tego.
No właśnie, i tu chodzi o to zharmonizowanie celów społecznych, gospodarczych i ekologicznych, ale była mowa również, że jednak są bariery kulturowe, czyli nie da się przeflancować modelu szwedzkiego, czy tam nawet niemieckiego bezpośrednio do Polski, bo my jesteśmy inni. Tylko moim zdaniem lepiej patrzeć na te modele, które dają efekty społeczne i dają wyższą jakość życia ludziom, niż na te systemy, które dają co prawda duży wzrost, ale z negatywnymi skutkami społecznymi. W Stanach Zjednoczonych na przykład skraca się długość życia. No to badania wskazują, że najciekawsze zjawiska dzieją się i rozstrzygają na styku dyscyplin. A ten styk dyscyplin, czyli ta interdyscyplinarność, była zaniedbywana. Świat poszedł w kierunku wąskich specjalizacji i to jest potrzebne, ale równocześnie wąskie wyspecjalizowanie nie oznacza zamknięcia na inne kwestie i ekonomii. W związku z tym takim zamknięciem się zarzuca się imperializm ekonomiczny, czyli a z drugiej strony redukcjonizm. Imperializm polega na tym, że wszędzie chcemy wepchać nasze ekonomiczne rozwiązania do kultury, a sektor kultury ma pretensje do ekonomistów o to, że poddanie sfery kultury prostym ekonomicznym mechanizmom może zniszczyć bardzo cenne obszary kultury. To po pierwsze. I to jest ten imperializm, a redukcjonizm w ekonomii, która też wskutek tej specjalizacji, to jest to próba sprowadzenia ekonomii do matematyki, czyli do modeli matematycznych i co jest potrzebne. Sama jestem po ekonometrii, więc wiem, jakie znaczenie mają metody ilościowe, ale z drugiej strony ten redukcjonizm sprawił, że kwestie społeczne zostały zaniedbane na rzecz tego bożka, jakim jest PKB, produkt krajowy.
Zdanie. Pani profesor chciała tylko powiedzieć tyle, że ekonomia nie może być zredukowana do nauki o efektywności gospodarowania.
Tak, bo to nie jest to samo.
Ale ekonomia
do zarabiania pieniędzy.
Każda słuszna w zamyśle działalność człowieka ma bardzo istotne, obiektywne ograniczenia.
No tak.
I pole możliwych rozwiązań jest znacznie węższe niż pole rozwiązań oczekiwanych czy pożądanych. No po pierwsze pamiętajmy, że funkcjonujemy w gospodarce globalnej i konkurujemy z jednej strony z producentem Macintosha czy iPhone'a, ale z drugiej strony konkurujemy z biednym Filipińczykiem, który robi tanie, tam tanie, bo potem sprzedawane drogo buty. Który to Filipińczyk nie ma opieki zdrowotnej, nie ma przedszkola, nie ma transportu, nie ma emerytury, dlatego jest taki tani. I teraz gdzieś musimy się ulokować w tym całym łańcuchu między biednym Filipińczykiem a bogatym, zamożnym, innowacyjnym producentem jakiegoś wyspecjalizowanego produktu. Problem jest taki, jeżeli chcemy konkurować ceną wyrobu, to skazujemy się na biedę.
Tak.
Dlatego, że konkurując ceną wyrobu, konkurujemy niską płacą.
Czyli z Filipińczykami.
Z Filipińczykami, ale
z nimi nie wygramy.
No
z nimi wygramy, bo zawsze. A jeżeli chcemy być zamożni, to musimy być innowacyjni. Czyli musimy więcej wymyślać niż wytwarzać.
Na zakończenie audycji jeszcze dwie ciekawostki.
Pani od zasiłków. Takie mi się wydaje, że jest podstawowe skojarzenie w Polsce, jeśli chodzi o pracownika socjalnego.
Doktor Marek Rymsza, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracownik socjalny swymi korzeniami może nie tyle wyrasta z wolontariatu, ile ze społecznikostwa, czyli z pewnej takiego zaangażowania na rzecz poprawiania położenia sytuacji życiowej osób ze środowisk, wówczas to robotniczych, bo to głównie jakby tutaj była adresowana praca socjalna. I to jest jakby, można powiedzieć, że korzenie są właśnie takie, że one są raczej pozarządowe niż publiczne. I raczej jest taka tendencja, żeby do tych korzeni wracać, czyli coraz większa liczba, mówię teraz o Europie, pracowników socjalnych, tych tak zwanych frontowych, czy my mówimy terenowych pracowników socjalnych, to coraz częściej jakby wraca do podmiotów takiego sektora tak zwanego trzeciego pozarządowego, a pracownicy socjalni publiczni raczej są takimi, można powiedzieć, menadżerami, takimi trochę osobami, które można powiedzieć, no, koordynują pewne działania terenowe tych pracowników bliższych ludziom, jeśli tak mogę powiedzieć.
Ale czy w takim razie ci pracownicy socjalni, czyli organizacje pozarządowe są merytorycznie do tego przygotowani? Oni właściwie czerpią swoją chęć do pracy z potrzeby takiej wewnętrznej, nie tyle z chęci zarabiania pieniędzy.
Pracownik socjalny to jest jeden z tak zwanych zawodów pomocowych, czyli taki, gdzie się pracuje bezpośrednio z ludźmi i do dobrego wykonywania tego zawodu pewien element służby, misji jest potrzebny. Znaczy nie da się tego zawodu dobrze wykonywać w sposób taki ztechnokratyzowany, dlatego że po prostu no, w kontakcie z drugim człowiekiem, takim bezpośrednim, oddziałujemy sobą na drugiego, to jest istota pracy socjalnej. Więc z tego powodu pewne takie poczucie sprawstwa, poczucie misji jest potrzebne i to szczerze powiedziawszy, tak samo wówczas, gdy pracujemy dla instytucji publicznej, jak i dla organizacji pozarządowej. Natomiast to, co jest ważne, to tak bym to powiedział, że takie poczucie sprawstwa, to znaczy faktycznej możliwości udzielenia wsparcia, które pomocy, która zmienia sytuację tego, komu się pomaga.
Wyniki badań pokazują, że aż 69% Polaków walczy z przeziębieniem domowymi sposobami. Podobnie jest z chorobami układu pokarmowego, takimi jak zgaga, wzdęcia czy biegunka. Samoleczenie stosuje tutaj 56% badanych. Na własną rękę leczymy siebie i to zazwyczaj kobieta staje się domowym lekarzem i pomaga ulżyć w dolegliwościach mężowi i dzieciom. Preferujemy w leczeniu produkty naturalne. 85% Polaków wierzy w cudowną moc czosnku. 73% używa leków bez recepty, a 66% stosuje kuracje ziołowe. Czy to jest bezpieczne dla naszego zdrowia, wyjaśnia dr Marzena Plucińska, przewodnicząca Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.
Ja tak sobie od lat myślę, no, że coś się stało też poniekąd z tą naszą medycyną, że pacjenci trochę nam nie dowierzają, nam lekarzom. A przecież ta nasza medycyna to nie jest wymysł tej chwili, jest to historia, która pozwala nam dojść do pewnego etapu, do dzisiejszego etapu i do dzisiejszej wiedzy. Wierzymy pacjentom, czyli wierzymy w to, co nam mówią, jeżeli stosowali już pewne terapie, które im nie służyły. i mówią o swoich jakby odczuciach i to uwzględniamy. Ale błędem jest to, co nas boli poniekąd, ale odbija się to oczywiście rykoszetem w stosunku do pacjenta, jeżeli pacjent leczy się alternatywnie, a nie zaufa lekarzom. I to doprowadza niestety do nieszczęść. I tak jak powiem, no nie widziałam żadnego cudownie uzdrowionego pacjenta metodami alternatywnymi, a naprawdę bardzo dużo pracuję, za to widziałam pacjentów, którzy zgłaszali się do nas za późno i którym już nie mogliśmy pomóc. I to wtedy jest nasz ból, ból rodziny, no i nieszczęście, które się wydarza.
Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.